Podcast Polskiego Radia.
Poprawisz kondycję zdrowotną, nawet odmłodzisz się.
Byli tam aktorzy, sympatyzowali politycy z tą grupą.
Jeżeli coś tobie się nie zgadza, jeżeli tobie się coś nie podoba, to z tobą jest coś nie w porządku, musisz się bardziej starać.
No czekamy na koniec świata. Ten koniec świata ma się niedługo zdarzyć.
Bo w końcu zapowiada go palacz kotłów wysokoprężnych, bioenergoterapeuta, różdżkarz, wyzwolony seksualnie rencista, dla wielu Bóg, Edward Mielnik. To on kierował największą sektą ufologiczną w Polsce. Lata 80., a szczególnie przełom lat 80. i 90. to czas transformacji. W Polsce upada komunizm, rodzi się dziki kapitalizm, a ludzie otwierają się na zachód. Ale tam, gdzie pojawia się coś nowego, pojawiają się też pytania i potrzeba bezpieczeństwa. Kiedy ludzie dowiadują się o New Age, czy poznają fascynujące opowieści o UFO, chcą kogoś, kto poukłada im wiedzę o świecie, którego do tej pory nie znali.
Najważniejszym towarem w dzisiejszym świecie jest recepta na szczęście.
Powiedział w jednym z wywiadów radiowych filozof Zbigniew Mikołajko. Właśnie tę receptę ma podobno mieć Edward Mielnik, urodzony w 1941 roku palacz kotłów, który porzuca swoją pracę, żeby zająć się bioenergoterapią i radiestezją. Radiestezja to pseudonauka, która zajmuje się rzekomym promieniowaniem, a wykorzystuje się do tego wahadła czy różdżki w kształcie litery Y. I właśnie takie połączenie radiestezji i wspomnianej bioenergoterapii pozwala Mielnikowi trafić do zagubionych, szukających odpowiedzi na najtrudniejsze pytania osób. Początkowo działa w ukryciu, ale stopniowo odkrywa się i publicznie prezentuje założenia swojego stowarzyszenia. A filozofia antrowisu, czyli Stowarzyszenia Odnowy Ludzi i Ziemi, może zaskoczyć. Mielnik twierdzi, że jego cała wiedza to efekt wizji, które otrzymał od Matki Boskiej. I to właśnie ona miała mu nakazać ratowanie Słowian jako narodu wybranego.
Członkowie antrowisu uważali, że 8 miliardów lat temu z planety Atlanta przybyli Słowianie.
Doktor Agnieszka Bukowska z Uniwersytetu Civitas, zajmująca się badaniem grup destrukcyjnych.
A z planety Hebra przybyli Hebrajczycy, którzy między sobą gdzieś tam się konfliktowali. Jezus powstał z takiego związku właśnie Hebrajczyka i Polanki i no czekamy na koniec świata. Ten koniec świata ma się niedługo zdarzyć. Wybranymi będą Polska jako naród wybrany, no Słowianie właśnie, będzie w tej grupie osób, które się uratują, ale też oczywiście nie wszyscy, bo 144 tysiące rasy białej i około 600 tysięcy ras innych ma się uratować i odloty przed tym bliskim końcem świata miały się odbywać z góry Ślęża na planetę Mirinda.
Według nauk Edwarda Mielnika Słowianie osiedlili się na terenach dzisiejszej Polski blisko 8 miliardów lat temu jako strażnicy kanonu 12 praw uniwersalnych. Z kolei wspomniani Hebrajczycy, którzy przybyli z planety Hebro, to ci pełniący funkcję strażników wolnej woli. Polacy jako naród wybrany mają ocaleć, oczywiście pod warunkiem swojego oddania i posłuszeństwa wobec Edwarda Mielnika. Kto nie posłucha, padnie ofiarą Lucyfera, anioła światłości i posłańca Boga. Czciciele guru wierzą też, że apokalipsę poprzedzi chaos energetyczny. I tak właśnie w antrowisie ufologia miesza się z chrześcijaństwem. Symbolika jest tu niezwykle ważna. Podobno niektórzy członkowie antrowisu organizują spotkania i wyjazdy w okolice Ślęży, wierząc, że góra emituje szczególną energię i jest miejscem przygotowań do przyszłej ewakuacji. Antrowis wykorzystuje istniejącą od dawna aurę tajemniczości tej góry. Ślęża bowiem była miejscem kultu już w epoce przedchrześcijańskiej, no a współcześnie narosło wokół niej wiele legend o niezwykłej energii, dawnych świątyniach, ale też zjawiskach paranormalnych. Mielnik włącza te motywy do własnej wizji. Co ciekawe, ta wizja jest spójna nie tylko dla szukających alternatywnych wizji świata nastolatków czy osób z problemami natury psychicznej.
Byli tam aktorzy, sympatyzowali politycy z tą grupą. No, wystarczy wspomnieć, że grupa miała swój czas antenowy i pokazywała się w telewizji lokalnej wówczas i normalnie można sobie było oglądać i słuchać o ich działalności. No i jednocześnie taka działalność na wizji no, mogła przyczynić się do pewnej agitacji, no bo dosyć taki popularny trend. My w latach 90. też oprócz właśnie mówię tych różnych bioenergoterapii, różdżkarstwa i tak dalej, gdzieś żeśmy tam oscylowali wokół właśnie tych obszarów ufologicznych. To były dosyć takie tematy, które się gdzieś tam pojawiały często i jakby też w tą niszę wszedł antrowis.
Taka osoba, taki guru czy taka grupa jakby żeruje, do czego się odwołuje, prawda, na tych brakach, tych takich potrzebach też psychicznych, które człowiek ma.
Radosław Broniek z Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach.
Potrzeba sensu, potrzeba spełnienia, potrzeba bliskości, potrzeba miłości. Ktoś może być profesorem, czy mieć doktorat z jakichś nauk, natomiast w życiu takim osobistym, prywatnym może być osobą, która emocjonalnie jest niezaspokojona i w związku z tym też będzie jakoś podatna na takie oddziaływanie.
Ludzie ciekawi świata, chcący się rozwijać, są werbowani na różnych kursach językowych, kursach samodoskonalenia czy konferencjach o światach równoległych. Kursy sekty odbywają się w Sobótce pod Górą Ślężą. Podobno miało tam dojść do spotkania z UFO, na co wszyscy czekali. Niestety w ostatniej chwili spotkanie zostaje odwołane i żaden przybysz z kosmosu się nie pojawia. Mielnik mówi wtedy, że winę ponosi energia, która uległa poważnemu zakłóceniu. Edward Mielnik, aby utrzymać dyscyplinę wewnątrz grupy, sięga po techniki manipulacji bazując na lęku. Mówi na przykład o szarakach, czyli porywaczach narządów, którzy obserwują członków antrowisu. Te nieziemskie kreatury mają porywać wybrańców, a szczególnie cenią sobie męskie jądra, które służyć mają jako napęd dla statków kosmicznych. Mielnik uważa też, że harmonia każdego człowieka to harmonia jego energii, która objawia się całą paletą barw. I to chyba nie będzie zaskoczenie. Guru ma zdolność widzenia tych barw. A w jaki sposób w sekcie opartej na ufologicznych wierzeniach utrzymuje się kontakt z obcymi cywilizacjami? Oczywiście dzięki kobietom. Te w religijnym transie w trakcie specjalnych seansów mają łączyć się z odległymi galaktykami. Dochodzi tam do rozmów, ale kiedy te przyjmują niekorzystny obrót, do gry wchodzi Edward Mielnik, który każe łączniczce zniszczyć wrogich kosmitów kulą energii.
Człowiek liczy na to, że w komunie znajdzie gotową odpowiedź na wszelkie dręczące go pytania o sens bytu ludzkiego. Znajdzie rozwiązanie swoich życiowych problemów, że trafi wreszcie do swojego małego raju. Ale raj ten najczęściej zamienia się w kolejne piekło.
Edward Mielnik od samego początku obiecuje uzdrowienia. Łączy je oczywiście z fantastycznymi teoriami i ezoteryką, wmawiając chorym i zagubionym osobom specyficzne autorskie metody. Manipuluje ludźmi, nawet wpływając na ich odżywianie. Nakłania do głodówek, które mają oczyszczać i chronić. Nakłania do drastycznego eliminowania białka. Zaleca też spanie maksymalnie do 5 godzin na dobę. Przyznacie, że tak raczej nie wygląda niebo.
Oczywiście, że żadna sekta się nie przedstawi. Proszę pana, jestem członkiem takiej sekty, dołącz do mnie.
Siostra Michaela, dominikanka.
Tylko normalnie sekty posługują się bardzo atrakcyjnymi hasłami, że poszerzysz sobie świadomość, zapoznasz się z kulturą wschodu, z ich duchowością. No poznać, dlaczego nie poznać, nie? Poszerzysz sobie wiedzę, udoskonalisz pamięć, doskonalenie umysłu, doskonalenie duchowe, poprawisz kondycję zdrowotną, nawet odmłodzisz się. Więc to jest też atrakcyjne dla niektórych. Albo zapobiegniesz starzeniu się. No są bardzo atrakcyjne hasła.
Wchodzenie do antrowisu jest tajemniczym procesem. Bazuje na kolejnych wtajemniczeniach. Na początku jest przyjemnie, trwa miesiąc miodowy. Adept otrzymuje przewodnika po grupie. Ale z każdym kolejnym etapem im bardziej jest zaangażowany, tym bardziej także izolowany. Od rodziny albo od dotychczasowego środowiska. W końcu guru przejmuje nad nim totalną kontrolę. Słowo totalna nie jest tu nadużyciem. Z jednej strony członkowie oddają Mielnikowi swoje dobra materialne, ale z drugiej mają na przykład rozebrać się do naga i pozwolić mu się dotykać. Dotyk odgrywa tu zresztą ważną rolę. Edward Mielnik przejmuje władzę nad kobietami.
No tak, no bo tam była pewna dowolność, zwłaszcza ze strony lidera, jeżeli chodzi o dobór partnerek seksualnych. Tutaj się podporządkowywały osoby i tak to mniej więcej z grubsza wyglądało. Także no zazwyczaj jest tak, że lider może z każdym.
Mielnik wprowadza całkowitą rozwiązłość seksualną, ale haczyk jest jeden. Seks uprawia on i jego wybranki, które stają się jego szpiegami i otrzymują pozycję w sekcie. Członkom grupy wmawia natomiast, że seks jest im do szczęścia niepotrzebny. Młodzi mężczyźni zamiast tego muszą kierować swoją energię w stronę ciężkiej pracy fizycznej na rzecz przywódcy. I tak właśnie ustawia się Mielnik, który zaczyna żyć na koszty wyznawców, bo sam oficjalnie jest rencistą.
Natomiast zaczęły się tam pojawiać też takie dosyć niebezpieczne zdarzenia, jak zniknięcia członków, którzy sympatyzowali czy z ruchem, czy byli w ruchu. No i oczywiście tutaj no, mogę powiedzieć też o takich niesprawdzonych różnych informacjach, które się wówczas pojawiały w latach 90., no że właśnie podobno te osoby znikają, bo gdzieś tam ktoś ich wykorzystuje na narządy. Takich informacji było wiele. Ja tu się nie chcę skupiać na takich, które są sensacją, natomiast no właśnie stowarzyszenie działało, funkcjonowało. Początkowo ruch działał we Wrocławiu, później w Krakowie, w Warszawie, w różnych innych miastach, wśród Polonii zaczął działać, więc jak widać te zasięgi były bardzo duże i był takim znowu jednym z symboli tych lat 90. Moglibyśmy powiedzieć, że taki trochę miszmasz, trochę chrześcijaństwa, trochę tych ufologicznych obszarów gdzieś tam, trochę uzdrawiania, takie różne właśnie ze sobą mieszał wątki.
Poważniejsze zainteresowanie działalnością grupy Palacza pojawia się dopiero po zaginięciu 18-letniego Andrzeja Cieleckiego. Jako nastolatek trafia on na wzmianki o Antrowisie w jednym z czasopism, co oczywiście wzbudza jego ciekawość i skłania go do uczestnictwa w kilku spotkaniach. Jego matka opisuje go jako osobę wrażliwą, która jest zainteresowana tematyką duchowości i zjawisk paranormalnych, przez co stosunkowo łatwo ulega wpływowi ideologii tej grupy. Z biegiem czasu coraz bardziej zaniedbuje szkołę i oddala się od rówieśników. Spędza długie godziny na medytacji w swoim pokoju. Jego zachowanie stopniowo się zmienia. Staje się rozdrażniony, niespokojny i agresywny. Śpi coraz mniej, a jego sposób odżywiania ogranicza się między innymi do mandarynek, które traktuje jako formę oczyszczenia. Według relacji matki sprawia wrażenie wyraźnie zlęknionego. Unika jedzenia w obawie przed zatruciem i chodzi po domu w okryciu wierzchnim, jakby był gotowy do nagłego wyjścia. A ostatni raz widziany jest 1 marca 1993 roku. Tego dnia rano wychodzi do szkoły i od tego momentu ślad po nim ginie. Nie udaje się formalnie potwierdzić jego przynależności do Antrowisu, a samemu liderowi grupy nie zostają postawione zarzuty. W kolejnych miesiącach odnotowuje się zaginięcie kolejnego młodego mężczyzny związanego z tą organizacją. Jednak brak wystarczających dowodów, by pociągnąć do odpowiedzialności Mielnika i jego zwolenników. To nie są odosobnione przypadki. W sierpniu 93 znika 16-latek mający wcześniejszy kontakt z Antrowisem. Potem pojawiają się kolejne zaginięcia. Pojawiają się również doniesienia o samookaleczeniach oraz odmawianiu leczenia przez niektórych członków grupy. Warto pamiętać, że w przypadku tej grupy wiele informacji to miejskie legendy, które szczególnie w latach 90. zaczęły mieszać się z faktami i tak przetrwały do dziś. Niewątpliwie jednak takie sekty jak Antrowis odbierają ludziom to, co ci mają najcenniejszego.
Jak to się spotyka z jakimiś ideami, które komuś się rodzą tylko w głowie, albo ktoś twierdzi, że ma jakieś prywatne, boskie objawienie i proponuje to innym, no to tutaj rzeczywiście rodzi się pytanie, skąd on to wie i czy to w ogóle, co jest proponowane, czy to jest wiarygodne, czy coś za tym stoi, prawda? Czy to pytanie, które ktoś na przykład stawia, dlaczego cierpię, jest bardzo przejmującym, ważnym ludzkim pytaniem, ale odpowiedź na nie nie jest taką prostą sprawą. Każda religia daje jakąś odpowiedź na to pytanie. I guru takich sekt też będą dawali taką odpowiedź, często właśnie taką, która, tak jak powiedzieliśmy, idzie bardzo na skróty.
Bo jeżeli ja sobie przypiszę też taką umiejętność, czy taki stan kontaktu bycia z Panem Bogiem...
Emil Smolana z Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach.
No to w bardzo łatwy sposób mogę tego Pana Boga zastąpić, mogę wejść w Jego miejsce... No bo staje się takim autorytetem w wielu dziedzinach, w dziedzinach właśnie duchowości, ale czasami ten autorytet przechodzi na wszystkie dziedziny życia, tak jak właśnie w przypadku sekt mamy z tym do czynienia, że ta osoba nie tylko jest autorytetem religijnym, ale zaczyna decydować o całym moim życiu, właśnie co mam robić, czego się mam pozbyć, czasami takich błahych, banalnych rzeczy życia codziennego, takie wręcz przekazanie swojej woli, swojej decyzyjności poza siebie.
Międzynarodowe Centrum Odnowy Ludzi i Ziemi Antrowis funkcjonowało w wielu miastach w Polsce, takich jak Wrocław, Warszawa, Kraków, Katowice, ale też wśród Polonii w Holandii czy Niemczech. Antrowis oficjalnie kończy swoją działalność w 1993 roku. Edward Mielnik mówi wprost, stowarzyszenie spełniło już swoją misję i to jest koniec. Oczywiście nie mówi przy tym, że miały zmusić go do tej decyzji polskie władze. Nieoficjalnie natomiast sekta zdaje się działać nadal, z tym, że już w zdecydowanie bardziej dyskretnych warunkach.
podcast Polskiego Radia.